Lekcja 13. 30 czerwca. Powtórne przejście Jezusa, naszego Pana. Tekst pamięciowy. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Ewangelia Mateusza 24:27. Brytyjski poeta Thomas Eliot, 1888-1965. Zaczął jeden ze swoich wierszy słowami: w moim początku jest mój kres. Jego zwięzłe słowa zawierają przejmującą prawdę. Czasami początek wskazuje koniec. Widzimy to na przykład w naszej nazwie, Adwentyści Dnia Siódmego, która wskazuje na dwie ważne biblijne nauki. Dzień siódmy to sobota z dekalogu, cotygodniowe upamiętnienie stworzenia życia na ziemi w ciągu sześciu dni. Słowo Adwentyści wskazuje natomiast na powtórne przyjście Jezusa, wydarzenie, dzięki któremu wszystkie nadzieje i obietnice Pisma Świętego, w tym obietnica życia wiecznego, znajdą swoje wypełnienie. Choć stworzenie świata, nasz początek, jest odległe w czasie od powtórnego przyjścia Jezusa, naszego końca w tym grzesznym stanie, wydarzenia te są ze sobą powiązane. Bóg, który nas stworzył. Zobacz Ewangelia Jana 1:1-3. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Jest tym samym, który przyjdzie powtórnie i w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej dokona naszego ostatecznego odkupienia. W naszym początku rzeczywiście dostrzegamy nasz koniec. W tym tygodniu będziemy mówić o ostatnim z ostatecznych wydarzeń w dziejach tego świata, powtórnym przyjściu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Niedziela. 24 czerwca. Dzień Pana. Chociaż zwykle myślimy o powtórnym przyjściu Jezusa jako nauce wyłącznie nowotestamentowej, to jednak nie jest to właściwe. Oczywiście dopiero po pierwszym przyjściu Jezusa, Jego śmierci, zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu, otrzymaliśmy pełniejsze objawienie prawdy dotyczącej Jego powtórnego przyjścia. Ale podobnie jak to było z wieloma innymi naukami Nowego Testamentu, już Stary Testament zawierał zapowiedzi i cienie tej doniosłej prawdy na długo przed jej spełnieniem. Głosząc naukę o powtórnym przyjściu Jezusa, autorzy ksiąg nowotestamentowych nie objawiali żadnej nowej prawdy, ale rozwijali tę, która została już objawiona w hebrajskiej Biblii. Teraz, w świetle ukrzyżowania i zmartwychwstania Zbawiciela, obietnica Jego powtórnego przyjścia mogła być pełniej zrozumiana i doceniona. Przeczytaj Księga Izajasza 13:6-9, Księga Zachariasza 14:9, Księga Daniela 12:1. Czego wersety te uczą o powtórnym przyjściu Jezusa? Księga Izajasza 13:6-9. Biadajcie! Bo bliski jest dzień Pana, który nadchodzi jako zagłada od Wszechmocnego. Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić. Księga Zachariasza 14:9. I będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie Jego imię. Księga Daniela 12:1. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud. Każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. Niewątpliwie dzień Pana będzie dniem trwogi i zagłady dla bezbożnych. Jednak z drugiej strony będzie to dzień zbawienia dla całego ludu Bożego, tych, którzy są wpisani do Księgi Żywota. Zobacz także list do Filipian 4:3. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmie się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Objawienie Jana 3:5. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe, i nie wymarzę imienia jego z Księgi Żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Objawienie Jana 13:8. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w Księdze Żywota Baranka, który został zabity. Wątek Dnia Pana jako czasu sądu bezbożnych, ale i czasu ochrony i nagrody dla wiernych Bożych występuje wyraźnie w Starym Testamencie. Choć niektórzy doświadczą żaru gniewu Pana, to jednak ci, którzy usłuchają wezwania do szukania sprawiedliwości i pokory, ukryją się w dniu gniewu Pana. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 24, 30-31. W jaki sposób wersety te ukazują ów dwojaki obraz losu zgubionych i zbawionych podczas powtórnego przyjścia Jezusa? Ewangelia Mateusza 24, 30-31. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. I wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi. W miarę rozwoju ostatecznych wydarzeń stanie się oczywiste, po czyjej stronie jesteśmy. Jakich wyborów możemy i musimy dokonać teraz, by upewnić się, że jesteśmy po właściwej stronie? Poniedziałek. 25 czerwca. Księga Daniela i powtórne przyjście Jezusa. Choć wielu Żydów w czasach Jezusa oczekiwało, że Mesjasz pokona Rzymian i uczyni Izraelitów najpotężniejszym narodem na świecie, to jednak nie to było celem pierwszego przyjścia Jezusa i nie to będzie celem Jego powtórnego przyjścia. Bóg ma znacznie większy zamiar względem swojego wiernego ludu niż tylko swego rodzaju przemeblowanie starego, grzesznego i upadłego świata. Przypuszczalnie nic w Starym Testamencie nie objawia tak wyraźnie jak drugi rozdział Księgi Daniela tej doniosłej prawdy, iż nowy świat nie wyrośnie ze starego, ale będzie zupełnie nowym i radykalnie odmiennym tworem. Drugi rozdział Księgi Daniela wskazuje powstanie i upadek światowych imperiów, Babilonii, Medopersji, Grecji, a w końcu Rzymu, który następnie rozpadł się na nowożytne państwa Europy. Jednak posąg, który Nebukadnesar widział w swoim śnie, symbolizujący następstwo tych czterech światowych potęg, przestał istnieć w dramatyczny sposób, który wskazuje zdecydowany brak kontynuacji między tym światem a nowym światem, który nastanie po przyjściu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przeczytaj Księga Daniela 2, 34-35 i 44-45. Czego te wersety uczą o losie tego świata i naturze nowego świata? Księga Daniela 2, 34-35, 44-45. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie, i rozniósł to wiatr. Także nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Powyższe wersety nie pozostawiają miejsca na domysły, co się stanie, gdy Jezus przyjdzie powtórnie. W Ewangelia Łukasza 20, 17-18. Jezus utożsamił siebie z owym kamieniem, który zmiażdżył na proch wszystko to, co pozostało z tego świata. Język aramejski Księga Daniela 2, 35 mówi, że gdy złoto, srebro, miedź, żelazo i glina zostały skruszone, były jak plewy na klepisku w lecie, i porwał je wiatr, i żaden ślad nie został znaleziony po nich. Biblia Interlinearna. To znaczy, że po powtórnym przyjściu Jezusa nic nie pozostanie z tego świata. Tymczasem kamień, który zniszczył bez śladu ten świat, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Księga Daniela 2, 35. To królestwo, które powstanie w wyniku powtórnego przyjścia Jezusa, na wieki nie będzie zniszczone i ostoi się na wieki. Jedynie jeden z dwóch losów czeka wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli na ziemi. Albo pozostaniemy z Jezusem na zawsze, albo zostaniemy unicestwieni wraz z plewami tego świata. W wieczności czeka nas albo jedno, albo drugie. Wtorek. 26 czerwca. Długoterminowa perspektywa. Przeczytaj list do Tytusa 2:13. Jaką wielką nadzieję mamy i dlaczego? List do Tytusa 2:13. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, przedstawiając swoje poglądy w kwestii pochodzenia wszechświata, pewien wykładowca wyjaśnił, że około 13 miliardów lat temu nieskończenie gęsta masa o bardzo małym rozmiarze pojawiła się znikąd, po czym natychmiast eksplodowała, a w wyniku tego wybuchu powstał nasz wszechświat. Jak ta nieskończenie gęsta masa o bardzo małym rozmiarze mogła nagle pojawić się z niczego, wykładowca nie wyjaśnił. Po prostu przyjął to przez wiarę. Jak zauważyliśmy we wprowadzeniu do lekcji tego tygodnia, w naszym początku znajdujemy nasz koniec. Dlatego według tego wykładowcy nasz koniec nie jest zbyt atrakcyjny w długoterminowej perspektywie. Wszechświat powstały z nieskończenie gęstej masy o bardzo małym rozmiarze jest bowiem skazany na ostateczny zanik wraz ze wszystkim, co się w nim znajduje, w tym także z ludzkością. W przeciwieństwie do tego czarnego scenariusza biblijna koncepcja naszego pochodzenia jest nie tylko znacznie bardziej logiczna, ale i także pełna nadziei. Dzięki Bogu, od którego pochodzimy, nasza długoterminowa perspektywa jest bardzo dobra. Mamy nadzieję na wspaniałą przyszłość, a nadzieja ta opiera się na obietnicy powtórnego przyjścia Jezusa. Przeczytaj drugi list do Tymoteusza 4:6-8. O czym Paweł mówi w tych wersetach i w czym pokłada nadzieję? Drugi list do Tymoteusza 4:6-8. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Choć Paweł miał wkrótce zostać stracony, żył w pewności zbawienia i nadziei Chrystusowego przyjścia, które nazwał pokazaniem się Jego. Apostoł wiedział, że oczekuje go wieniec sprawiedliwości, oczywiście nie własnej. Zobacz pierwszy list do Tymoteusza 1:15. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. A sprawiedliwości Chrystusa, na której opierała się jego nadzieja pokładana w powtórnym przyjściu Pana. Bez względu na aktualne okoliczności, które były co najmniej zniechęcające, jako że oczekiwał w więzieniu na wykonanie kary śmierci, Paweł wiedział, że jego długoterminowa perspektywa jest bardzo dobra. Patrzył bowiem na szerszy obraz, nie skupiając się na aktualnej sytuacji. Bez względu na obecną sytuację życiową, jak możesz mieć tę samą nadzieję, jaką miał Paweł? Jak możemy się nauczyć patrzeć na szerszy obraz i związaną z nim nadzieję dla nas? Środa. 27 czerwca. Na obłokach nieba. Mimo że według Biblii powtórne przyjście Jezusa ma niezwykle doniosłą rolę w dziejach świata, nie wszyscy chrześcijanie postrzegają to wydarzenie jako rzeczywiste i osobiste przyjście Jezusa. Niektórzy twierdzą, że powtórne przyjście Jezusa już nastąpiło i nie polegało na przyjściu Jego samego, ale gdy Jego Duch zaczął objawiać na ziemi swoje działanie w Kościele. Zgodnie z tym poglądem powtórne przyjście Chrystusa ma się rzekomo wypełnić przez to, że moralne zasady chrześcijaństwa objawią się w życiu Jego ludu. Jakże wdzięczni możemy być Bogu, że ten pogląd nie jest prawdą. Gdyby tak było, to na co moglibyśmy mieć nadzieję? Przeczytaj poniższe wersety z Nowego Testamentu dotyczące powtórnego przyjścia Jezusa. Jak świadczą one o charakterze tego wydarzenia? Ewangelia Mateusza 24:30. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. I wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Pierwszy list do Tesaloniczan 4:16. Gdyż sam Pan nadany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Ewangelia Mateusza 26:64. Rzecze mu Jezus, tyś powiedział. Nadto powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. Objawienie Jana 1:7. Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Drugi list do Tesaloniczan 1:7-8. A wam, uciskanym, dać odpocznieni wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Wydaje się, że niebo otwiera się i zamyka. Wspaniałość tronu Bożego rozjaśnia firmament. Góry drżą jak trzcina na wietrze. A pękające skały rozsypują się w nieładzie. Zrywa się huragan jak przed burzą. Fale morza piętrzą się. Słychać wycie orkanów podobne do wrzasku demonów niszczących wszystko wokół siebie. Ziemia się trzęsie, jej skorupa kłębi się jak morskie fale, jej powierzchnia pęka, a fundamenty rozsypują się w gruzy. Łańcuchy gór zapadają się w głąb, znikają wyspy. Portowe miasta podobne w swych nieprawościach do Sodomy pochłaniane są przez morze. Wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. Objawienie Jana 16:19. Powtórne przyjście Jezusa będzie tak wielkim wydarzeniem, iż w gruncie rzeczy położy kres istnieniu świata takiego, jaki znamy obecnie. Gdy nastąpi powtórne przyjście Jezusa, wszyscy się o tym dowiedzą. Wówczas też dopełni się to, co Jezus osiągnął dla nas podczas swego pierwszego przyjścia. Jak świadomość bliskości powtórnego przyjścia Jezusa powinna wpływać na to, jak żyjemy? Jak powinno to nam pomóc pamiętać, co jest naprawdę ważne w życiu? Czwartek. 28 czerwca. Żywi i umarli. Zanim Jezus wskrzesił swojego przyjaciela, Łazarza, wypowiedział takie oto słowa: Jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Ewangelia Jana 11:25. Zamiast wzywać ludzi, by przyjęli na wiarę to jego zapewnienie, Jezus potwierdził je, wskrzeszając zmartwych Łazarza, który od 4 dni spoczywał martwy w grobie, a jego ciało już zaczęło się rozkładać. Zobacz Ewangelia Jana 11:39. Rzekł Jezus, usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego, Panie. Już cuchnie, bo już jest 4 dzień w grobie. Ludzie wierzący w Jezusa umierają podobnie jak wszyscy inni. Jednak Jezus powiedział, że choćby umarli, będą żyć znowu. Przyjdzie czas zmartwychwstania. Dlatego właśnie powtórne przyjście Jezusa pozostaje w centrum naszej nadziei. Przeczytaj list do Rzymian 6:5, pierwszy list do Tesaloniczan 4:16, pierwszy list do Koryntian 15:42-44, 53-55. Co stanie się z umarłymi w Chrystusie podczas Jego powtórnego przyjścia? List do Rzymian 6:5. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Pierwszy list do Tesaloniczan 4:16. Gdyż sam Pan nadany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Pierwszy list do Koryntian 15:42-44, 53-55. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo Twoje. Gdzież jest, o śmierci, żądło Twoje? Wielką nadzieją związaną z powtórnym przyjściem Jezusa jest zmartwychwstanie podobne do Jego zmartwychwstania, które stanie się udziałem wszystkich Jego wiernych wyznawców ze wszystkich wieków. W Jego zmartwychwstaniu mamy nadzieję i pewność naszego zmartwychwstania. Co stanie się z tymi, którzy żywo doczekają powtórnego przyjścia Jezusa? Zobacz list do Filipian 3, 21, który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Pierwszy list do Tesaloniczan 4, 1. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. Wierni Boży, którzy żywo doczekają przyjścia Jezusa, zachowają swoje fizyczne ciało, ale nie w obecnym stanie. Zostaną oni w nadnaturalny sposób przemienieni w postać podobną do nieskażonego ciała, w jakim zmarli powstaną do życia. Żyjący sprawiedliwi zostaną w okamgnieniu przemienieni. Będą uwielbieni. Gdy zabrzmi głos Boży, otrzymają nieśmiertelność i razem ze zmartwychwstałymi świętymi zabrani zostaną na spotkanie Pana w powietrze. Sporządź listę tego wszystkiego, co na tym świecie jest dla Ciebie tak cenne, iż wolałbyś raczej poświęcić życie wieczne, by to zachować. Co znalazło się na tej liście? Piątek. 29 czerwca. Do dalszego studium. Powtórne przyjście Jezusa nie jest epilogiem, posłowiem czy dodatkiem do smutnej historii ludzkiego grzechu i cierpienia w upadłym świecie. Powtórne przyjście Jezusa jest raczej wspaniałym punktem kulminacyjnym i wielką nadzieją chrześcijańskiej wiary. Na co moglibyśmy liczyć bez tego wydarzenia? Historia ludzkości trwa bowiem, odsłaniając kolejne ponure sceny oraz kolejne tragedie prowadzące niezmiennie do śmierci. Bez nadziei powtórnego przyjścia Chrystusa życie byłoby, jak napisał angielski poeta William Shakespeare żyjący w latach 1564-1616, powieścią idioty, głośną, wrzaskliwą, a nic nieznaczącą. A jednak mamy nadzieję, bo Słowo Boże zapewnia nas raz po raz, że Jezus przyjdzie powtórnie. Mamy nadzieję, bo Jezus odkupił nas za cenę swojego życia i przyjdzie powtórnie, by zabrać tych, za których zapłacił. Gwiazdy na niebie nie mówią nam o powtórnym przyjściu Jezusa. Ptaki nie śpiewają o Nim wśród drzew. Same w sobie wszechświat i przyroda mogą świadczyć o istnieniu czegoś dobrego i optymistycznego. Jednak nie nauczą nas, że pewnego dnia, gdy Jezus powróci, trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Pierwszy list do Koryntian 15, 52. Nie nauczą nas, że pewnego dnia ujrzymy Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego z obłokami niebieskimi. Ewangelia Marka 14, 62. Wiemy to tylko dlatego, że zostało nam to objawione w Słowie Bożym i możemy ufać Jego obietnicom. Pytania do dyskusji. 1. Pomyśl, co by było, gdyby powtórne przyjście Jezusa polegało jedynie, jak uważają niektórzy ludzie, na pełnym praktykowaniu chrześcijańskich zasad w życiu wyznawców Chrystusa. Choć byłoby to piękne, dlaczego ostatecznie nie mogłoby nam dać żadnej nadziei na przyszłość? 2. Dlaczego popularny pogląd, iż wszechświat powstał samoczynnie z niczego, jest po prostu niedorzeczny? Dlaczego niektórzy szerzą ten pogląd, a inni go przyjmują? Dlaczego wiara w Boga, Stwórcę wszystkiego, jest bardziej logiczna i racjonalna? 3. Podziel się z uczestnikami lekcji swoją listą rzeczy tak ważnych w tym życiu, iż byłbyś gotowy dla nich zrezygnować z życia wiecznego. Czego możesz się nauczyć z tego, co inni wymienili na swojej liście? Jeśli nie wymienili nic, jak możemy się upewnić, że faktycznie nic w naszym życiu nie stoi nam na drodze do zbawienia? Dlaczego wielu ludzi pozwala, by rzeczy tego świata odłączały ich od Boga i życia wiecznego?